Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Filch. Proszę Państwa, jestem na stronie Project Syndicate. To jest... Nie będę oceniał tej strony. W każdym razie na polska wersja, istnieje polska wersja strony Project Syndicate i ta strona charakteryzuje się najczęściej tym, że na niej można znaleźć, jako że to jest amerykańska strona, więc łatwo na niej znaleźć antychińskie teksty. Gdyby one były polskie, to powiedziałbym, że nic nowego, prawda? Ja od czasu do czasu, na całe szczęście jakoś omijam te niemieckie portale w Polsce, więc ostatnio, więc nie nadziewam się na antychińskie teksty, a cóż, no, od czasu do czasu wchodzę na ten Project Syndicate, bo tu jest kilka osób, które, produkuje się kilka osób, no, które mają spore do powiedzenia, ciekawe rzeczy do powiedzenia. Ale również udzielają ci ludzie, redakcja udziela głosu ludziom, którzy mieli szansę nic nie mówić, mieli szansę siedzieć cicho. No niestety ten człowiek, Brama Czelenej, profesor studiów strategicznych w Centrum Badań Politycznych w New Delhi, a wykłada również niestety Robert Bosch Academy w Berlinie. Ten człowiek stara się pokazać świat z hinduskiej strony, z tej najgorszej hinduskiej strony, jaka istnieje. Bo to jest Hindus, który ma fobię jakieś uprzedzenie do Chin, który nie może żyć bez wylewania na Chiny kolejnych pomyj. A w dodatku jeszcze w tej swojej zaciekłości, w tej swojej antychińskości posuwa się do granic absurdu, czasami kłamstwa. Ten człowiek popełnił artykuł pod tytułem Groźne pragnienie Chin. No jakżeżby inne. Pragnienie Chin musi być groźne, prawda? Dla wszystkich, dla całego świata, szczególnie dla Hindusów. A proszę Państwa, przeczytam Państwu ten artykuł, ale ostrzegam, że tutaj co drugie zdanie, a co druga myśl, są delikatnie mówiąc, to, że antychińskie, to był biedny. Ale delikatnie mówiąc, potrącony. O, dobra, czytam. Kiedy przyjrzeć się zagrożeniom dla ekosystemu Himalajów, Chiny wybijają się na pierwszy plan. Jasne. Chiny są zagrożeniem w każdym calu. Od lat Chińska Republika Ludowa gorączkowo stawia tamy na rzekach i bez żadnych ograniczeń eksploatuje bogactwa mineralne na zasobnej wyżynie tybetańskiej. Słyszeliście Państwo coś o eksploatacji wyżyny tybetańskiej i jej zasobów mineralnych? Ja wiem, że istnieją, ale że są eksploatowane? Jakoś niekoniecznie. Teraz przygotowuje się to coraz mocniej do rozkręcenia niesamowitej branży wody butelkowanej, największej na świecie i najszybciej rosnącej za pomocą wody pozyskiwanej z tutejszych lodowców. No wyobrażacie sobie Państwo? Branża wody butelkowanej z tutejszych lodowców. No mogliby przecież z Szamba brać tą wodę, a nie z tutejszych lodowców, w dodatku swoich własnych. Prawda? Dobrze. Czytam dalej. Blisko 3/4 himalajskich lodowców na wysokości ponad 5000 metrów leży w Tybecie, a reszta w Indiach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Tybetańskie lodowce oraz liczne górskie źródła i jeziora dostarczają wodę do największych azjatyckich rzek, od Mekongu przez Yangtze po Indus i Rzekę Żółtą. Wyżyna tybetańska to punkt początkowy niemal wszystkich głównych systemów rzecznych Azji. I to chyba jedna prawda tego artykułu. Bo następne zdanie piszące, anektując Tybet, Chiny zmieniły więc azjatycką mapę wód. No, jak on jest profesor, to ja jestem lama. I zamierzają zmieniać ją jeszcze bardziej, bo budują tamy, które zmieniają przeprawy transgraniczne, Przepływy transgraniczne przez to zyskują znaczącą przewagę nad krajami położonymi w dolnym biegu rzek. No, ten temat już poruszałem wielokrotnie, szczególnie ostatnio w sytuacji, gdy Kambodża, Laos, Wietnam Północny mają gigantyczne problemy z suszą, kiedy wody nagromadzone w Chinach, w tamach chińskich, mogą zasilać tamte ekosystemy. To rzeczywiście. No. A zmieniają przepływy transgraniczne. Ale Chiny nie kierują się wyłącznie względami strategicznymi. Większość wód w tych rzekach, jeziorach i innych zbiornikach nie nadaje się do picia przez człowieka. Więc czysta woda stała się dla Chin nową ropą, cennym, niezbędnym surowcem, którego nadmierna eksploatacja grozi zniszczeniem środowiska naturalnego. Rozumiecie Państwo? Więc kolejny punkt, który można uderzyć Chiny. Zachęcając swoje firmy do sięgnięcia po superczystą wodę z himalajskich lodowców, która zadowoli społeczeństwo podejrzliwe wobec wody z kranu, Chiny zwiększają ekologiczne ryzyko dla całej Azji. Proszę Państwa, czy na Grenlandii, czy gdziekolwiek indziej, gdzie pozyskuje się wodę z lodowców, czy w Austrii, czy we Francji, czy ktoś mógłby sobie pozwolić na taki paszkwil? Przecież wyrzuciliby go z pracy. Czytam dalej. Choć większość wody butelkowanej sprzedawanej dziś w państwie środka pochodzi z innych źródeł, bo chemicznie oczyszczona woda z kranu lub ze źródeł mineralnych w innych prowincjach, Chiny najwyraźniej sądzą, że butelkowanie wody z himalajskich lodowców może się okazać nowym motorem wzrostu napędzanym rządowymi dotacjami. W ramach rządowej kampanii Podzielmy się ze światem dobrą wodą z Tybetu, Chiny proponują firmom butelkującym zachętę w postaci ulg podatkowych, nisko oprocentowanych kredytów czy niewielkie opłaty za pozyskiwanie wody, zaledwie 3 juany, czyli 45 centów za metr sześcienny. Według planu 10-letniego zaprezentowanego przez chińskie władze w Tybecie jesienią zeszłego roku, wydobycie wody lodowcowej tylko w kolejnych 4 latach zwiększy się ponad 50 razy i będzie ona przeznaczona także na eksport. No tak, ta 50 razy robi wrażenie, biorąc pod uwagę, że na przykład pozyskiwano 100 lub 1000 metrów sześciennych i 50 razy się zwiększyło. Około 30 firm dostało już koncesję na butelkowanie wody z czap lodowych Tybetu. Dwie popularne w Chinach marki to lodowiec Chomolungma. Chomolungma to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to jest Everest, Mount Everest. Pozyskiwane z rzekomo chronionego obszaru powiązanego z Mount Everestem na granicy z Nepalem oraz 9000 lat, to jest druga nazwa, nazwane tak od zakładanego wieku lodowcowego źródła. Trzecia marka, Tybet 1510, nosi taką nazwę, bo produkt pozyskiwany jest z leżącego na wysokości 5100 metrów lodowcego źródła w łańcuchu jakichś tam gór, który zasila Brahmaputra, czyli krwioobieg północno-wschodnich Indii i Bangladeszu. Co gorsza, no właśnie o to temu facetowi chodzi. Proszę Państwa, to o to chodzi, o Brahmaputrę chodzi. Nie chodzi mu o Yangtze, nie chodzi mu o Huangke, chodzi mu o Brahmaputrę. A te wszystkie awantury, które się odbywają pod hasłem chronimy Brahmaputrę, oczywiście w Indiach. Tu chodzi o to, żeby przypadkiem Chińczycy nie budowali, Chiny nie budowały w Tybecie na Brahmaputrze, która płynie równolegle do granicy z Nepalem, z Butanem, a później i częściowo z Indiami, żeby nie budowały tam, bo no właśnie, bo im się to nie podoba. To, że to jest zupełnie bzdurny pomysł. Widzę właśnie tam ostatnio Wietnam, Laos Północny. No to nikogo nie ten. Tu, jak chce się znaleźć jakiś problem, to się znajduje w tym ochronie środowiska i koniec kropka. No i tu właściwie nie ma. Można na temat o ochronie środowiska, a jak Państwo wiecie, ochrona środowiska To jest rzecz, na której grasują najwięksi, ekstremiści. I teraz, co gorsza, chińska branża wody butelkowanej eksploatuje wody lodowcowe przede wszystkim we wschodnich Himalajach, gdzie śnieg i woda lodowe coraz szybciej topnieją, co budzi zaniepokojenie międzynarodowej społeczności naukowej. Czyli innymi słowy, jak się będzie pozyskiwało wodę z lodowca, który coraz bardziej topnieje, to co? To on nie będzie topniał coraz bardziej, on będzie w swoim tempie topniał, tylko że część tej stopniałej wody zamiast trafić do morza, to trafi do butelek. To nie lepiej? No cóż. A Wyżyna Tybetańska, jeden z najbardziej bioróżnorodnych, ale i wrażliwych ekologicznie regionów, ociepla się ponad dwukrotnie szybciej niż wynosi średnia światowa. Obecny trend nie tylko zagraża kluczowej roli, jaką Tybet odgrywa w azjatyckiej hydrologii i klimacie, stanowi też niebezpieczeństwo dla unikalnych gatunków ptaków, ssaków, płazów, gadów, ryb i roślin medycznych występujących w tym regionie. Szkoda, że nie stanowi zagrożenia dla takich tępaków jak ten profesor z Hindus. Ale Chiny nie zamierzają przerwać nieskrępowanego eksploatowania Tybetu. Wręcz przeciwnie, od kiedy powstała kolej do Tybetu, budową pierwszej nitki zakończono w 2006 roku, a w 2014 ją rozbudowano, państwo środka zaczęły maksymalnie podkręcać tempo. No rzeczywiście, w Tybecie jest tyle kolei, że matko boska, popatrzcie państwo na mapę. Oprócz kolei do Lhasy jest chyba 140 km. Tybet dostarcza nie tylko wodę, to także największy na świecie producent litu. Mieszczą się tu największe chińskie złoża kilku metali, w tym miedzi, chromu wykorzystywanego do produkcji stali, ale także duże zasoby diamentów, złota i uranu. Od kilku lat kontrolowane przez Chiny przedsiębiorstwa prowadzą na wyżynie tybetańskiej gorączkowe wydobycie, które nie tylko niszczy święty dla Tybetańczyków krajobraz, ale też narusza równowagę ekologiczną w Tybecie, między innymi zanieczyszczając cenną wodę. Proszę Państwa, prawie w ogóle się nie eksploatuje Tybetu. W Tybecie prawie w ogóle nie ma kopalń. Nie ma, bo nie ma dróg, nie ma autostrad, nie ma wszelkich dróg, wszelkich kolejowych, bitych, wszystko jedno, obojętne, jak nie ma, po prostu nie ma. Weźcie sobie mapę do ręki, zobaczcie. Ten człowiek łże jak pies. A przecież tego rodzaju działania wywołały kryzys wody w państwie środka. Zamiast wyciągnąć wnioski z poprzednich błędów, Chiny popełniają kolejne, a coraz więcej ludzi i ekosystemów musi płacić za to nieostrożne podejście do wzrostu gospodarczego. Chiny nie wprowadziły żadnych skutecznych zabezpieczeń przed niekorzystnym wpływem intensywnego wydobycia wody. Woda do butelkowania pozyskiwana jest nawet z chronionych terenów, gdzie lodowce się już kurczą. Tymczasem boom na wodę lodowcową przyciąga pokrewne, mocno trujące branże producentów plastikowych butelek. Powtórzmy, pozyskiwanie wody z lodowców ma ogromny wpływ na środowisko, ogranicza bioróżnorodność, likwiduje pewne części ekosystemu z powodu braku wody i grozi wyczerpaniem lub degradacją lodowcowych źródeł. Co więcej, proces pozyskiwania, przetwarzania, butelkowania i transportu wody lodowcowej z Himalajów do chińskich miast odległych o tysiące kilometrów wiąże się z wysoką emisją związków węgla. Butelkowanie wody z lodowców to zły sposób na zaspokojenie pragnienia Chin. Lepiej oczywiście, żeby się Chińczycy udławili albo zdechli z pragnienia, niż mają pozyskiwać wodę z lodowców. Kontynuuję. Lepszą alternatywą zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym, byłoby zwiększenie inwestycji w oczyszczalnie, by w miastach można było pić bezpiecznie wodę z kranu. Niestety Chiny, jak się wydaje, uparcie trzymają się obecnego kursu, a to może wyrządzić ogromne i nieodwracalne szkody azjatyckiej gospodarce, środowisku i polityce politycznej równowadze. No też, proszę Państwa, ja zadam tylko jedno pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Natomiast odnoszę wrażenie, że odpowiedź brzmi procent. Jeden być może. Otóż, jak Państwu się wydaje, jaka część stopniejących lodowców, wody stopniejących lodowców może być zabutelkowana? Moim zdaniem może 1%, a może 1 promil nawet, nie procent. Proszę Państwa, to jest ten facet, jakby się okazało, że jakiś gatunek zwierząt czy roślin zaniknął w Chinach, to on powiedziałby, na pewno to jest wina Komunistycznej Partii Chin. Jestem o tym przekonany. Tak by tam powiedział. Bo tacy ludzie znajdą w Chińczykach, w chińskim narodzie, w chińskich partii, w chińskich rządzących wszelkie możliwe gówno. Wszystko, co chińskie, będzie mi śmierdziało. Na tej samej zasadzie został zbudowany ten artykuł. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.